wizytę w Galerii Wystaw Czasowych w Kazimierzu, Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego. Rozpoczynamy razem z kuratorką Dorotą Seweryn-Puchalską od wizyty na rynku. Nie tylko dlatego, że obie lubimy tędy przechodzić, ale dlatego, że chciałabym cię zapytać, czy Łukaszowcy często rozstawiali tu palety?
To było naturalne wtedy. Artyści przyjeżdżali tu na plener. Łukaszowcy przyjeżdżali tu ze swoim profesorem Tadeuszem Pruszkowskim w ramach latach 20. zajęć trochę szkolnych. Przyjeżdżali tu do Kazimierza po to, żeby wyjść ze sztalugami w przestrzeń miasteczka, w takim bezpośrednim kontakcie z tą rzeczywistością, malować to miejsce. Dlaczego mówię nie z przyrodą, tylko mówię z miasteczkiem, bo tak naprawdę ten urok miejsca był tak silny, że jak zaobserwujemy nie tylko tych członków Bractwa Świętego Łukasza, bo patrzymy na pracę z Kazimierza, to widzimy, że jednak oni lubili malować miasteczko. Wychodzili oczywiście na zewnątrz, ta natura ich interesowała, ale to miejsce dla nich było tak ważne, to miejsce, które było przesiąknięte dla nich różnymi nie tylko emocjami, pojęciami, ale taką relacją silną do miejsca, że malowali miasteczko i nawet wcześniej się tak odniosę do Władysława Ślewińskiego, który lubił uciekać na przykład w Brytanii nad morze, lubił kontakt z naturą. On pozostawił też prace, które pokazują Kazimierz Dolny. Powstawały widoki architektury, ale też powstawały widoki Wisły, bo to też było ważne i takiego patrzenia, to też niezwykle ważne w kontekście Kazimierza, patrzenia na Kazimierz z góry. Kazimierz określam jako kolonią artystyczną i są pewne pojęcia, które się w to zjawisko wpisują i ten kontekst artysta-miejsce jest tutaj bardzo wyraźny i tego miejsca mojego, takiego konstruowania sobie miejsca mojego. I to wyjście na górę, na przykład na Górę Trzech Krzyży lub na to wzniesienie, gdzie jest klasztor reformatów, dało możliwość spojrzenia właśnie na cały Kazimierz. Spojrzenia na tę przestrzeń moją. Trochę też jak na teatrum, gdzie z drugiej strony odbywały się targi na przykład na rynku, albo po prostu przechadzali się ludzie. Właśnie artyści patrzyli trochę, wchodząc w takiego rolę odbiorcy, wchodząc wyżej na proscenium i patrząc na scenę na dole. I potem schodzili na rynek i wchodzili w przestrzeń, jak mamy teraz w teatrze nowoczesnym, czyli wejścia wśród aktorów, a potem się znowu przeistaczali jeszcze w tych aktorów. To jest bardzo taki, wydaje się, błahy temat, ale bardzo ważny, bo to jest takie budowanie tożsamości z tym miejscem, budowanie własnej tożsamości. Kiedyś myślałam, że to jest przebieranie, a teraz myślę, że to jest budowanie takiego świata, który artyści chcieli sobie wybudować w środku, w sobie i to był dla nich taki wzór, więc to, że ubierali przepaski, kapelusze, to raczej po to, żeby wejść w to życie takie, które sobie wyobrażali, takie naturalne życie tych mieszkańców.
Za chwilę my też wejdziemy na górę po schodach Galerii Wystaw Czasowych, czyli pójdziemy w lewo, ale teraz spójrzmy jeszcze w prawo, w stronę willi Pruszkowskiego, bo to też ważne miejsce.
To jest niezwykle ważne miejsce. Teraz wydaje się, że Kazimierz nie mógłby istnieć bez tego domu na wzgórzu. To jest willi Tadeusza Pruszkowskiego. Tę willę zaprojektował dla Tadeusza Pruszkowskiego przyjaciel profesor Lech Niemojewski, architekt z Warszawy. To jest koniec lat 30., ale wiemy, że wcześniej artysta miał mały domek na Nadrzecznej, kameralny, z poddaszem, okwiecony. Ten domek, gdzie spotykali się artyści, był bardzo ważnym miejscem, ale chciał, żeby też ci artyści, nie on tak naprawdę, tylko ci artyści mieli przestrzeń do malowania, prawdziwą pracownię w Kazimierzu. Jak Pija Górska mówiła, właściwie Tadeusz Pruszkowski nie malował w Kazimierzu. On tu się przechadzał jak po swoim terytorium i tylko patrzył na swoich uczniów, rozmawiał z mieszkańcami i czuł się u siebie. Więc chciał, żeby tam na górze, w tej pracowni była, właśnie w tym domu była pracownia dla artystów i ona właśnie była wykorzystana do namalowania tych 7 obrazów, które potem pojawiły się na wystawie światowej w Nowym Jorku. To było takie pierwsze wspólne malowanie w tej pracowni.
Chodźmy zobaczyć te obrazy. Jesteśmy już na górze w Muzeum Nadwiślańskim, w sali wystaw czasowych. Zupełna zmiana przestrzeni. Tak jak to się za każdym razem dzieje, kiedy aranżujesz kolejne wystawy. Przestrzeń niby ta sama, ale przez opowieść, którą stwarzasz, nagle stajemy się widzami w zupełnie innym świecie. Historia tych obrazów zaczęła się już na dole, kiedy wchodziłyśmy do muzeum. Powiedziałaś, że były malowane na wystawę do Nowego Jorku.
Wystawa odbyła się w 1939 roku. Polska zdecydowała się na udział w tej wystawie, ponieważ była ważna nie tylko dla naszego kraju, ale też dla innych krajów. Cały świat brał udział w tej wystawie. Poświęcona była przyszłości, to jest świat jutra. Taka futurystyczna trochę, taka, która ma pokazać jaki rozwój, w jakim kierunku te kraje podążają. Czyli mówimy tutaj o sztuce, ale to przecież i przemysł, gospodarka i sport, rzemiosło artystyczne. Ale no właśnie taką częścią była sztuka, no buduje tożsamość państw. I Polska zdecydowała się na ten krok i bardzo do tego poważnie no, wszyscy podeszli. Zebrała się właściwie taka rada programowa, wyznaczono takiego komisarza głównego ROPA, który się tym zajmował. Jedna duża sala poświęcona była sztuce współczesnej polskiej. Pokazywane były prace artystów z różnych nurtów działających właśnie w tym okresie międzywojennym, a sala honorowa była też specjalnie przygotowana z takim programem, który ma pokazać przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I w tej sali honorowej właśnie pojawiły się obrazy Łukaszowców. Polska odzyskała niedawno niepodległość. Po prostu wówczas położyć nacisk na to, że to jest kraj, który mimo, że niedawno odzyskał niepodległość, ale to kraj z potężną historią i właściwie który trwa od wieków. Ma tożsamość budowaną od wieków. Najpierw zastanawiano się, kto będzie najlepiej reprezentował. Były różne pomysły, od kopii Matejki, po oryginały Matejki. Ale zdecydowano się w końcu na Bractwo Świętego Łukasza, czyli grupę artystyczną, która powstała w 1925 roku. Byli uczniowie profesora Tadeusza Pruszkowskiego, którym on podpowiedział, żeby stworzyli taką grupę, ponieważ uważał, że grupy, które wówczas w latach 20. powstawały, dawały możliwość wspólnego wystawiania, wspomagania się, nie tylko artystycznego, ale takiego przyjacielskiego. I on im to zaproponował. I grupa kilkunastu artystów stworzyła właśnie takie stowarzyszenie, Bractwo Świętego Łukasza. Odnieśli się do tradycji, odnieśli się do dawnych bractw średniowiecznych, a dlatego, że dla nich ważne było to, żeby opierać się na takim dobrym warsztacie XVII-XVIII wiecznym. Ja tu o tym mówię, ponieważ to potem wpłynęło na wybór tych właśnie artystów. Ten bardzo dobry warsztat był brany pod uwagę. Ich realizm, który był przez krytykę wówczas no, wypominany im troszkę ten realizm. Tutaj nie jest to też moment na to, żeby zrobić wykład i bronić ich, ale tak naprawdę oni się wówczas wpisywali się w ten nurt, który wówczas był w Europie, takiego powrotu do figuracji, do realizmu. A też inna rzecz, że Tadeusz Pruszkowski to była postać niezwykle wpływowa w świecie sztuki. I to była postać, która była związana no przede wszystkim z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, wcześniej Szkołą Sztuk Pięknych w Warszawie. Był współtwórcą Związku Artystów Blok. Uczestniczył bardzo aktywnie w tym życiu kulturalnym i artystycznym i nie tylko, kształtując trochę tę świadomość artystyczną i ten profil sztuki międzywojennej, ale też chcę powiedzieć, że stworzono takie pojęcia współcześnie. Jedna z badaczek stworzyła takie pojęcie, że to była sztuka państwowotwórcza. To jest pojęcie zaczerpnięte z Koczylasa, drugi profesor, bardzo ważna postać właśnie dla budowania tej tożsamości sztuki w tym okresie międzywojennym. Powiedział, że teraz jest ważna ta sztuka, która będzie pokazywała tę tożsamość. I powiedział, że sztuka musi być państwowotwórcza, ale powinniśmy przenieść się w ten okres międzywojenny i tę państwowotwórczość troszeczkę inaczej rozumieć. To jest po prostu próba znalezienia sztuki, która będzie pokazywała tę rzeczywistość, która jest, która podkreśli w całej takiej świadomości sztuki europejskiej, no będzie próbowała gdzieś znaleźć własne polskie cechy. No, to była wielka dyskusja. Co zrobić teraz ze sztuką polską? Po prostu. Zyskaliśmy niepodległość i budujemy na różnych płaszczyznach tę taką tak zwaną polskość. To myślę, że to było zupełnie inaczej rozumiane niż teraz. Ta grupa została wskazana jako ci, którzy świetnie zrealizują ten projekt. No i teraz kolejna komisja, składająca się z naukowców, która wskaże, jakie tematy. 7 ważnych momentów historii Polski, w których część pokazuje naszą politykę zagraniczną, druga część tych tematów pokazuje naszą taką politykę wewnętrzną, ale wskazując na naszą potęgę, na naszą tolerancję, to też jest podkreślenie pewnych przywilejów. Oczywiście Konstytucja 3 maja, bardzo ważne wydarzenia, ale pokazującą demokrację w Polsce budowaną, tematy zostały im wskazane. To była po prostu praca na zamówienie. Że zresztą Tadeusz Pruszkowski uważał, że artyści powinni wchodzić w przestrzeń publiczną, do urzędów, do instytucji i ozdabiać ściany po to, żeby tam przebywające osoby miały kontakt z dobrą sztuką. To już realizowali artyści należący do Bractwa Świętego Łukasza, bo tak jak Jan Zamoyski, Bolesław Sybicy wykonywali malowidła do Geograficznego Instytutu Wojskowego, czy do Liceum w Gdyni z pewnym programem też historycznym, czy na przykład aranżacja, wystrój transatlantyków, które wtedy były przecież takie ważne, bo one dały kontakt ze światem, ale też pokazywały na to, żeby potrafiły mieć te wspaniałe statki, które świetnie z środku zaaranżowane, które przeniosą właśnie do Stanów Zjednoczonych, tak popłynęły też te obrazy. I to tak naprawdę były wyjątkowe momenty, kiedy ci artyści podejmowali tematy historyczne, ponieważ Tadeusz Pruszkowski mówił tak, malujcie ten świat, który widzicie, tę rzeczywistość, którą obserwujecie, to jest ważne. Notujcie poprzez obrazy to, co się dzieje teraz. Teraźniejszość powinna was interesować. Teraźniejszość i portrety, bo portrety są niezwykle ważne, a już sławnych osób, które przyczyniły się do rozwoju w jakiejś dziedzinie, to tak, ponieważ dzięki temu te postacie przechodzą do historii. Zostaną zatrzymane. Jak patrzymy na tych 7 obrazów, widzimy, że trudno uchwycić te cechy, które były charakterystyczne dla tych artystów. Dlatego ta sala cała podzielona jest na 2 części. Jedna część, jedna przestrzeń pokazuje właśnie te obrazy z tymi dopowiedzeniami, czyli ze zdjęciami, opisami. W drugiej części mamy wybrane prace tych artystów, którzy należeli do Bractwa Świętego Łukasza, żeby pokazać, zaakcentować w taki minimalny sposób ich manierę, to jaki mieli warsztat, jakich tematów się podejmowali, ponieważ obrazy, które brały udział w wystawie światowej, były malowane tak trochę płasko. Było zresztą takie zlecenie, że mają być jasne kompozycyjnie, mają być przez każdą osobę odczytywalne, przez dorosłego i przez dziecko. Miały być trochę wypłaszczone. Oczywiście artyści próbowali znaleźć ten jakiś taki wspólny styl, ponieważ miało być to uniwersalne. Żaden z artystów miał być swoim stylem się nie wybijać. I postanowiono, że każdy z obrazów będzie namalowany przez 11 artystów. I dlatego na każdym obrazie wymienieni są wszyscy. Jest to dzieło wspólne, zbiorowe. Każdy oczywiście odpowiadał za jakąś część. Projekty, szkice, które wygrywał Kubacki czy z Antonim Michalakiem. Potem było to przenoszone na kalkę, odbijane. No to były te, każdy artysta miał swoją rolę, czyli wiemy, że Antoni Michalak świetnie czuł się w malowaniu postaci. I od razu czujemy, że to są postaci namalowane przez Antoniego Michalaka. Takie wygięcie, nawiązanie do takich wczesnorenesansowych włoskiego malarstwa. Aleksander Jędrzejewski, pejzaż, dlatego że tak naprawdę Aleksander Jędrzejewski lubił malować w naturze, ale lubił ten pejzaż rozjaśniony, słoneczny. Rozpoznajemy Kubickiego, ponieważ Kubicki pozostawił taką pracę też ważną, zdrojowiska i ta lekkość postaci, to takie rokokowe ujęcia, delikatność ujęcia jest też w niektórych momentach na tych obrazach widoczna. Odczytujemy pewne twarze Bolesława Cybisa, takie wyraźne twarze, które rozpoznajemy na innych jego obrazach. I to jest też bardzo ciekawe, że można potraktować te obrazy jak taką trochę zagadkę, doszukiwać się elementów, które potem odnosimy do tych prac, które są dla nich charakterystyczne, ale też odnajdujemy tam portrety artystów. Widzimy, wyraźnie widzimy Tadeusza Pruszkowskiego z kapeluszem zawieszonym na ramionach. Widzimy Antoniego Michalaka, Bolesława Cybisa. Oczywiście trzeba poszukać tych postaci, one są ukryte. To nie są te główne postaci, ponieważ bardzo wyraźnie został narzucony nie tylko temat, ale też to wszystko było tak przebadane, jeżeli chodzi o materiał i historyczny, archiwalny, tkaniny. Oni mieli w pełni oddać tę rzeczywistość historyczną. Sięgano po portrety tych postaci historycznych, strój, ubiór, to wszystko było przeanalizowane. Więc tutaj jakby musieli zachowywać ten realizm, autentyczność tego, ale też pozwalali sobie na takie przemycanie. Ja mam też taką, jeszcze tego nie przebadałam do końca, ale wydaje mi się, że nawet tam trochę Kazimierza jest, tak pomiędzy drzewami. Znalazłam taki fragment, który może na to wskazywać, ale jeszcze nie jestem tego pewna. Próbowali tę indywidualność przemycić, ale to nie było takie proste, dlatego że była komisja, która potem to im akceptowała. Wiemy jedno, że bardzo się nasz pawilon polski w Stanach Zjednoczonych podobał, miał bardzo dobrą krytykę i o dziwo, nawet jak Tytus Czyżewski, który wcześniej nie powiedział żadnego dobrego słowa, nie napisał Łukaszowcach, tutaj powiedział, że to jednak może jest dobry wybór. Te prace są do zaakceptowania, to już było dużo, jeżeli chodzi o Tytusa Czyżewskiego. Wiemy, że się pojawiły tłumy w pawilonie w Nowym Jorku, 1939 rok. W maju została otwarta wystawa, wybuch II wojny światowej. Wiemy, co się działo właśnie w Europie i to już trudno było mówić o tej przeszłości w tym kontekście wojny. Mimo tego, co się działo w Polsce, Polacy zdecydowali się na to, żeby ponownie w tej drugiej części, w 1940 roku, otworzyć wystawę, uzupełniając ją o zdjęcia ze zniszczonego wojną, ale też trwającą wojną wtedy kraju. Po II wojnie światowej ta historia była bardzo skomplikowana. Trafiły do kolegium jezuickiego, gdzie wisiały w bibliotece i właściwie po 83 latach, po pewnych staraniach, które trwały dziesiątki lat, bo właściwie od początku tam trwały rozmowy na temat tego, gdzie one mają w ogóle się znaleźć, kto ma je przejąć. To jest bardzo też skomplikowana i prawnie sytuacja. W ubiegłym roku trafiły do Polski właśnie z powrotem. Będą w Muzeum Historii Polski. Obecnie są tam w depozycie, bo to jest na razie własność Skarbu Państwa. Postaraliśmy się o to, żeby te prace właśnie pokazywane były tu, w Kazimierzu. Tu powstały, to jest jakby naturalne. Ci artyści od lat 20. byli z tym miejscem związani. To dla wszystkich jednogłośnie było niezwykle ważne miejsce Kazimierz. Robi się jakby taka kilkuwarstwowa sytuacja, że obrazy tu wracają, są przynajmniej przez chwilę pokazywane w tej przestrzeni. Dla tych artystów to też jest to ważne miejsce, a jednocześnie bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że troszeczkę rozbudowałam tę wystawę, na razie tak sygnalizując tylko, bo myślę, że może będzie duża wystawa Łukaszowców w przyszłości niedalekiej, sygnalizując, że ci artyści już potem poszli swoją drogą i na tych artystów trzeba zwrócić uwagę. Tworzyli taki nurt tradycyjny w sztuce okresu międzywojennego, ale ważny.